Drodzy w Chrystusie Panu bracia i drogie w Chrystusie Panu siostry, zapewne są nam dobrze znane tak zwane apoftegmaty, czyli przypowieści mądrościowe, i tutaj myślę o apoftegmatach ojców pustyni, czyli pierwszych mników, mnichów, którzy zaczynali swoje życie na pustyni po roku 313, po tak zwanym edykcie mediolańskim. Żyli oni przede wszystkim na pustyniach Egiptu. Zwłaszcza znane są takie miejscowości jak Celes, Ketis. Wśród nich zmarły około 400 roku. Bardzo znany był tak zwany Abba, bo tak nazywano ich ojcami. Abba Panfnucy. Powiedział kiedyś taką historię, taki apoftegmat, taką przypowieść mądrościową. Widziałem na brzegu rzeki człowieka pogrążonego w błocie, po kolana. I przyszli jacyś ludzie, żeby mu podać rękę, i pogrążyli go aż po szyję. Można napominać tak, że napominany chce się poprawić. Można napominać tak, że można mu dodać otuchy, zachęty. Takie napomnienie może być swoistym dopingiem, mobilizacją. Ale można również napominać tak, że napominanemu odchodzi ochota do życia, do poprawiania się. Można napominać w ten sposób, że gasi się w napominanym resztki jakiejś nadziei na szansę poprawy. A jak to jest z Chrystusem Panem? W jaki sposób działa? Jaka jest Jego metoda? Tu się odwołam do tego, co jest bardzo bliskie nam, redemptorystom, co stanowi dla nas jakby przewodnią myśl naszego posługiwania redemptorystowskiego, które zaczerpnęliśmy od świętego Alfonsa Wielkiego, doktora, gorliwego doktora Kościoła, mianowicie ten fragment Ewangelii Łukaszowej, gdzie słyszymy: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Upomnienie braterskie, które jest przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania i pierwszym punktem tego fragmentu dzisiejszej Ewangelii, jest ukazane w tej Ewangelii jako swoisty proces składający się przynajmniej symbolicznie z trzech etapów. Upomnienie najpierw w cztery oczy, jakaś życzliwa rozmowa, próba przyjrzenia się, co się dzieje z tym, kto grzeszy. A jeżeli to nie poskutkuje, to wtedy ze świadkami, a jeżeli to nie poskutkuje, udaje się do wspólnoty Kościoła. I bardzo ciekawa rzecz, że tu się pojawia jakby to nieustanne w tej propozycji Chrystusa Pana niesłuchanie przez tego grzesznego. I wtedy Jezus konkluduje tę wypowiedź w bardzo ciekawy sposób. Niech będzie jak poganin i celnik. Podzielę się osobistą tutaj refleksją, bo wydaje mi się, czy wydawało mi się jeszcze tak niedawno, to znaczy, że trzeba takiego człowieka odseparować, odrzucić, trzeba się od niego oddalić, ale gdy przyjrzymy się działaniu Chrystusa Pana, gdy dogłębniej zaczniemy analizować Ewangelię, a nawet nauczanie dzisiejszego naszego Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, to co zauważamy? To wcale nie oznacza końca, wręcz odwrotnie. Tak naprawdę to jest swoisty początek, początek nowej drogi. Niech ci będzie jak poganin i celnik. W Ewangeliach wielokrotnie znajdujemy Chrystusa pośród grzeszników, cudzołożników, celników. Iluż ludzi gorszyło się i gorszy nadal. Gdy myśli, że Kościół to jest zbiór ludzi doskonałych, świętych, bez grzechu, dokładnie odwrotnie. Święty Paweł powie nawet o nas, o sobie przede wszystkim, to powiedział, że jesteśmy śmiećmi tego świata, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi i do takich przychodzi Chrystus jako lekarz. Jezus, możemy śmiało to powiedzieć, wychodzi niejako naprzeciw ludziom grzesznym, bo przyszedł szukać zaginionych, bo przyszedł ocalać to, co zginęło. Jedna z piękniejszych ewangelicznych scen to ta, która pokazuje Jezusa wchodzącego do Jerycha i Zacheusza, który był niskiego wzrostu, ukrytego na drzewie sykomory, bo chciał być blisko, a zarazem z dystansem, bo chciał widzieć przychodzącego Pana. I ku jego zaskoczeniu, i myślę, że jeszcze większemu zaskoczeniu tych wszystkich, którzy czekali na reakcję Chrystusa, widzimy, jak Jezus zatrzymuje się pod tym drzewem i zwraca się do Zacheusza słowami: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zejdź prędko, chcę być z Tobą. Taka jest postawa Chrystusa, która również powinna być postawą naszą, naszej wspólnoty Kościoła. My nie możemy brzydzić się ludźmi, którzy grzeszą. My nie możemy ich odrzucać, sprowadzać na jakiś margines, ale wręcz odwrotnie, im bardziej nas nie słuchają, tym bardziej powinniśmy, do czego zachęca papież Franciszek, być na nich otwarci. Pozostaje bowiem wciąż to wezwanie miłości wobec tego brata, tej siostry, które nie pozwala nam zrezygnować z nich. I bardzo często ratunkiem dla takiej siostry i takiego brata jest zgodna modlitwa wierzących, zgromadzonych w imię Chrystusa, o czym słyszeliśmy w dalszym fragmencie dzisiejszej Ewangelii. Ale bardzo ciekawa rzecz. Zastanawiam się, na ile my faktycznie bierzemy sobie do serca ten postulat Chrystusa, a mianowicie warunkiem wysłuchania przez Boga jest ich zgodna modlitwa. Jezus używa tu greckiego określenia symfoneo, symfonia, zgodność, harmonia. Zmarły w 254 roku Orygenes, wybitny analizator człowiek analizujący, teolog analizujący Ewangelię, powie, że powinniśmy zachować płynącą z muzyki zgodę, czyli symfonię. Jak bowiem muzyka nie cieszy słuchacza, jeśli brak w niej zgodności tonów, tak też, jeśli we wspólnocie nie ma zgody, Bóg nie znajduje w niej upodobania i nie słucha jej głosów. Jezus mówi o symfonii w modlitwie. Dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Jego. A to oznacza również potrzebę symfonii, czyli współbrzmienia z Chrystusem. To nie jest łatwe, ta symfonia. I wiemy, doświadczamy tego. Ciekawie to określił Cyprian Kamil Norwid, zmarły w 1883 roku w Paryżu. Przypomniał, że symfonia, o której mówi Chrystus, to wielki trud sumienia człowieka. I nerwów gra, i współzachwycenie, i tożsamość humoru łączą ludzi bez sporu. Lecz bez walki nie łączy sumienie. Módlmy się o dar takiej symfonii dla nas, którzy podążamy za Chrystusem. Amen.